Witam w studiu Radia UWM FM w audycji Szczepionka Wiedzy. Gościmy dzisiaj panią dr Annę Biedunkiewicz, mykolożkę z Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Chciałabym dzisiaj porozmawiać z panią o grzybach. O grzybach wokół nas, o tym, czym różnią się od zwierząt i roślin oraz o tym, że bez nich nasz świat wyglądałby zupełnie inaczej. Ciężkie byłoby funkcjonowanie bez nich. Sądzę jednak, że powinnyśmy zacząć od samego źródła, od specjalistki, którą pani jest, czyli kim jest mykolog i czym się zajmuje?
Mykolog to osoba, która zajmuje się grzybami. To jest najprostsza definicja. Natomiast pojęcie mykologia i związana oczywiście nauka z tym, to nauka zajmująca się grzybami. Bardzo szeroko moglibyśmy omówić mykologię, czyli to są zarówno grzyby wielkoowocnikowe, czyli makrogrzyby, ale także te, których nie widzimy ich okiem nieuzbrojonym, czyli mikrogrzyby. Mykolog się zajmuje też oczywiście metabolitami grzybów, czyli tym, co grzyby wyprodukują. Różne tak naprawdę gałęzie tej mykologii możemy analizować, czyli pod kątem analizy morfologii, biochemii, pod kątem wykorzystania grzybów, na przykład w przemyśle, ale także ich wpływu na organizm człowieka, roślin albo zwierząt.
W takim razie, gdzie w codziennym życiu możemy spotkać grzyby? Wiadomo, występują w lesie, używamy ich w przemyśle spożywczym. Czy gdzieś jeszcze, jakie są ich konkretne zastosowania?
Grzyby właściwie można powiedzieć, że występują wszędzie, czyli otaczają nas, bo nawet jak jesteśmy tutaj w studiu, to gwarantuję pani, że w powietrzu także unoszą się zarodniki grzybów. Tak jak wspomniała pani, grzyby rosną w lesie, ponieważ tam jest ich najwięcej, jeśli chodzi o ściółkę. I grzybnia, która jest w tej ściółce, jest w glebie, to ona właściwie stanowi właściwe grzyby, a to, co my zbieramy, niezależnie od tego, o jakiej porze roku, czy jesienią, wiosną, zimą albo latem, to są tylko wytwory tej grzybni, czyli owocniki. Poza tym grzyby wykorzystujemy w przemyśle spożywczym, czyli możemy powiedzieć, że wiele jest takich, bez których nie moglibyśmy upiec ciasta, chleba, wytworzyć jakiegoś smacznego, odpowiednim aromacie napoju, wina na przykład. Część oczywiście grzybów to niestety patogeny, które możemy spotkać, na przykład fitopatogeny na polach, łąkach, lub też w przetwórstwie, albo w przechowalnictwie. A więc grzyby, właściwie powiedziałabym, że są wszędzie. Część z nich to też patogeny człowieka i zwierząt, czyli powodują grzybice. Więc zastosowanie grzybów i obecność grzybów, powiedziałabym, że się tak wymijają, czyli wymieniają między tym pozytywnym i negatywnym sposobem o nich myślenia.
Wspominała pani o wielu rodzajach grzybów, w różnych miejscach one występują. A czy te wielkoowocnikowe, borowiki, maślaki, czy to są te same grzyby, które badamy w laboratorium, czy to są odrębne gatunki, rodzaje?
To wszystko zależy od tego, czym się zajmujemy, bo i borowiki, maślaki i inne gatunki grzybów jadalnych bądź trujących możemy je zbierać i możemy nad nimi prowadzić badania. Mogą być to obserwacje tak zwane fenologiczne, czyli na przykład występowania grzybów w konkretnych porach roku, ich pojawiania się, masowego wysypu, bądź zamierania w trakcie, kiedy wycinamy lasy i kiedy grzyby muszą się niejako przenosić razem ze swoim partnerem, który z nimi mykoryzują. Czyli akurat tymi drzewami, czy na przykład krzewinkami, z którymi zawiązują mykoryzę. Ale w laboratorium najczęściej badamy grzyby mikroskopijne, a więc takie, które mogą właśnie występować w różnych ekosystemach. Może być to ekosystem lądowy, wodny, gleba, to może być powietrze, to mogą być produkty spożywcze, to może być także na przykład tkanka którą chcemy sprawdzić, zbadać. Więc badamy i grzyby wielkoowocnikowe, bo możemy je hodować też w laboratoriach, ale badamy także grzyby mikroskopijne.
Wspomniała Pani o mykoryzie. Czy mogłaby Pani wyjaśnić, czym jest i czemu służy?
Mykoryza to zjawisko symbiozy między grzybami, zazwyczaj wielkoowocnikowymi, ale nie tylko, i roślinami wyższymi, najczęściej drzewami. Jest to zjawisko, które pozwala współpracować, tak powiedzmy, między tymi grupami organizmów i pozwala grzybom, które są destruentami i heterotrofami, no trudne pojęcia, czyli takimi organizmami, które same nie produkują sobie związków organicznych, ale korzystają i rozkładają te związki produkowane przez inne organizmy, organizmy autotroficzne. A takimi organizmami są rośliny, ponieważ fotosyntetyzują. Więc związki powstające w czasie fotosyntezy, różne związki węgla oraz witaminy są przekazywane do grzybów, one po prostu je pobierają, magazynują. Natomiast rośliny czerpią od grzybów, czyli pobierają wodę i sole mineralne, które grzyby, jako że są w glebie, pobierają z gleby i przekazują przez najmniejsze korzenie, czyli włośniki, do rośliny.
A czy grzyby przypadkowo wybierają rośliny, czy konkretne gatunki preferują na przykład konkretne drzewa?
To nie jest przypadek, że jedne gatunki z drugimi sympatyzują, czyli mykoryzują w tym wypadku. To są na przykład konkretne siedliska, więc znajomość tych siedlisk i gatunków grzybów, które tam możemy spotkać, na które możemy się udać z koszykiem, czyli na grzybobranie, to jest już, powiedziałabym, część sukcesu grzybiarza. Bo jeżeli wiemy, że chcemy iść na maślaki, to będziemy wybierać młodniki sosnowe. Jeżeli chcemy zbierać koźlarze, to pójdziemy do lasu, gdzie będziemy mieć przewagę brzozy. Jeżeli chcemy borowiki, to będziemy ich szukać gdzieś w dębinkach, czyli pod dębami i tak dalej. Więc mamy takie gatunki grzybów, które są, no może nie wszędobylskie i występują przy wielu gatunkach drzew, ale są też takie, które są ściśle związane z konkretnymi gatunkami. Na przykład maślak daglezjowy i akurat daglezja, tak? Więc pod innym drzewem one nie urosną, czyli nigdzie indziej się ta mykoryza nie wytworzy.
Często w serialach kryminalnych można zobaczyć, że lokalizacje zaginionej osoby mogą wskazać grzyby, które rosną właśnie na rozkładających się szczątkach. Czy rzeczywiście można w taki sposób użyć grzyby w śledztwie w rzeczywistym życiu?
Tak, to jest bardzo ciekawy temat. Muszę powiedzieć, że jest nawet taki duży dział mykologii, który się zajmuje właśnie taka mykologia kryminalna, byśmy to nazwali. I tutaj grzyby pomagają pracownikom laboratoriów lub czasami nawet specjalnie są proszeni mykolodzy o wykonanie ekspertyz kryminalistycznych, w których określają nawet czas, kiedy dokonano danej zbrodni, ponieważ tak jak pyłki roślin, które na przykład mogą być na zwłokach, tak samo zarodniki grzybów, jeżeli są na danych zwłokach, to mogą nam określić, w którym momencie, w której porze roku nastąpił zgon danej osoby. Dodatkowo są też takie gatunki grzybów wielkoowocnikowych, które preferują na przykład środowisko bogate w konkretny pierwiastek. I wtedy możemy zobaczyć owocniki na przykład jakieś azotolubne przy konkretnych miejscach i to nam może wtedy zdradzać, że tam coś jest ukryte pod ziemią, w ściółce, ponieważ to, co, tak jak powiedziałam na początku naszej rozmowy, to, co jest na zewnątrz, to tylko owocnik. Mała część grzyba, który rzeczywiście jest pod ziemią.
Jeżeli grzyby mogą powiedzieć ludziom tak wiele, to czy mogą komunikować się między sobą? Są niemal wszędzie i mogą zajmować naprawdę wielkie powierzchnie. choćby bodajże opieńka w Stanach Zjednoczonych, będąca największym organizmem na świecie. Sensowne wydaje się więc, żeby miały własny sposób na przesyłanie informacji między sobą.
Tak, to mówi pani o odkryciach w stanie Oregon w Stanach Zjednoczonych i na podstawie właśnie badań genetycznych stwierdzono, że jest to jeden organizm, który pokrywa niesamowitą powierzchnię stanu Oregon, a zauważono to przy zdjęciach lotniczych, kiedy okazało się, że część lasu wygląda tak, jakby zaczynało zamierać. Dlaczego? Dlatego, że opieńka po prostu powoduje zamieranie drzew. Jest to grzyb, który powoduje ich rozkład. Jak porozumiewają się grzyby? Grzyby bardzo szybko informują się o tym, co się dzieje w środowisku, przesyłając wiadomości, tak powiedzmy, impulsy również między grzybnią, w obrębie strzępek. Strzępki budują grzybnię podziemną i przez te strzępki grzyby się komunikują w szybki sposób, informując o niebezpieczeństwie, braku wody, obecności patogenów, toksyn, zanieczyszczeń środowiska. Wtedy grzybnia, ponieważ strzępki rosną szczytowo, a więc można by było powiedzieć, co taka jedna malutka strzępka, która się tylko wydłuża, może powiedzieć drugiej strzępce, oczywiście mówimy w cudzysłowie, tak powiedzieć, która rośnie obok. Otóż bardzo dużo, bo strzępka łączy się jedna z drugą za pomocą takich strzępek łączących. Byśmy powiedzieli, że to wygląda jak drabinka i te strzępki łączące nazywają się anastomozy. Za pośrednictwem tych anastomos impulsy idą na skróty, czyli nie muszą pokonywać nie wiadomo jak długich odcinków, natomiast impuls informacyjny szybciutko przebiega od jednej części grzybni dłużej do drugiej. A grzybnia rośnie stosunkowo szybko, więc szybko te informacje się rozchodzą.
Trochę to przypomina wielki układ nerwowy, jaki mają zwierzęta czy my ludzie. I tutaj warto zauważyć, że grzyby są bardziej podobne do zwierząt niż do roślin. Jakie są jeszcze cechy oprócz właśnie komunikacji czy odżywiania heterotroficznego?
Tak, to bardzo ważną informację pani poruszyła teraz i tą wiadomość, że grzybom jest bliżej ewolucyjnie do zwierząt, a tak naprawdę tych odkryć o wspólnym przodku, który wyłonił zwierzęta i grzyby, to są badania, które mówią nam o mniej więcej miliard lat temu już ten przodek powstał. Natomiast te cechy, które są bliższe zwierzętom, u grzybów jest ich kilka. Nie tylko odżywianie, czyli cudzożywność jak zwierzęta, nie tylko komunikacja, ale także na przykład budowa ściany komórkowej, bo w ścianie komórkowej mamy chitynę u większości grzybów. A chityna, wiemy, że jest to wielocukier zwierzęcy, a więc to jest taki składnik, jak na przykład w pancerzykach owadów. Co jeszcze ciekawego łączy grzyby i zwierzęta? Zdolność poruszania się. Może się wydawać zadziwiające, że grzyby się poruszają. Może nie wszystkie grzyby, ale w środowisku wilgotnym pływki niektórych organizmów grzybopodobnych, a więc zarodniki, mają wici, czyli taką strukturę, która napędza zoosporę, czyli pływkę. Taka zoospora ma także plamkę światłoczułą, czyli coś, co przypomina odbiór bodźców świetlnych, jak przez nasze oko. Więc jest sporo takich cech, które łączy nas i grzyby. O, dodatkową cechą jeszcze ważną jest glikogen, czyli wielocukier zwierzęcy, który jest odkładany przez grzyby w komórkach jako materiał zapasowy. Poza tym bardzo podobna budowa także mitochondriów. To też jest kolejna cecha. No więc grzyby, poza tym, że one mają sporo cech wspólnych, to są tak naprawdę zupełnie odrębne. I dlatego od bodajże roku 1969 zostały wydzielone w odrębne królestwo, królestwo fungi.
To niesamowite, że otacza nas cały mikroświat organizmów podobnych na pozór do roślin, jednak wcale nie aż tak podobnych. I zaskakujące jest to, że dopiero w zeszłym wieku wydzieliliśmy osobne królestwo dla grzybów. Z czego to wynika, że dopiero wtedy to nastąpiło?
Wydaje się, że dotychczasowe, czyli właściwie do tamtych lat, obserwacje przede wszystkim opierały się na fakcie, że grzyby, podobnie jak rośliny, się nie ruszają, tak twierdzono. No bo rzeczywiście nikt nie widział i nikt nie zobaczy poruszającego się na przykład borowika, ale badania genetyczne, badania dokładnie mówiąc cytochromu C, pokazały, że grzyby różnią się od roślin i różnią się też od zwierząt. A więc te badania pozwoliły na poprowadzenie nauki w kierunku wydzielenia odrębnego królestwa, ponieważ cechy, które zaczęto właśnie wskazywać jako odrębne, pokazały, że to są organizmy zupełnie inne, zupełnie niezależne i nie można ich już łączyć z roślinami, a tak jak już rozmawiałyśmy, wiele cech mają zwierzęcych ze względu na tego dawnego wspólnego przodka.
Wspominała wcześniej pani o potencjalnej patogenności grzybów i myślę, że również na to warto zwrócić uwagę, jako że właśnie otaczają nas dookoła, zawsze nam towarzyszą, a mogą stanowić zagrożenie. Gdzie możemy spotkać takie?
Ja bym powiedziała, że grzyby mogą zagrażać w wielu miejscach. Przede wszystkim, jeśli myślimy o mikroświecie grzybów, to są to grzyby mikroskopijne, zamieszkujące wilgotne pomieszczenia, ponieważ w tych wilgotnych środowiskach one rozwijają się najchętniej. Czyli mogą być to piwnice, mogą być to zalane budynki, to także łazienki, w których utrzymuje się duża wilgoć, czyli powiedzielibyśmy, że aby pozbyć się grzybów albo zminimalizować ich obecność, należy pomieszczenia wietrzyć. To jest podstawowa zasada. Poza tym, potencjalne patogeny mogą być na źle przechowywanej żywności. Na przykład w magazynach także, takich, które mają niewłaściwą wentylację, więc znowu wracamy do wietrzenia. Poza tym, grzyby bytują też na rozkładających się szczątkach organicznych, jako organizmy saprotroficzne, czyli tutaj one też potrafią te miejsca zamieszkiwać, a my możemy je przenosić na sobie, na ubraniach w formie zarodników i oddawać, nazwijmy te zarodniki, na przykład w budynkach użyteczności publicznej, tak jak uczelnia, pozostawiając swoje ubranie wierzchnie w szatni, przenosząc je także na obuwiu, czy po prostu zjadając potrawę, którą nie zauważyliśmy, że ona już straciła swoją ważność i zaczęły się w niej rozwijać mikrogrzyby.
A co może nam się stać, jeżeli spożyjemy taką potrawę albo przez długi czas będziemy przebywać w zawilgoconym, niewietrzonym mieszkaniu?
To jest bardzo niebezpieczna sprawa, ponieważ grzyby mogą wywoływać reakcje alergiczne. Mają mnóstwo alergenów. Tu mamy bodajże około 20 kilku gatunków grzybów, które mają właściwości alergizujące. I to, że my często słyszymy w komunikatach pogodowych pod koniec wiadomości jakichś, że teraz tam wiadomości dla alergików. Takie są komunikaty. I mamy duże stężenie grzybów z rodzaju Alternaria cladosporium. No to właśnie są informacje, że to jest czas dużej produkcji zarodników, które unoszą się swobodnie w powietrzu i mogą zagrażać osobom, które są nadwrażliwe. Ta nadwrażliwość może się rozwijać już w okresie dzieciństwa, najczęściej u dzieci, które były wychowywane w środowisku wyjątkowo sterylnym, niestety, więc rada dla przyszłych rodziców, żeby absolutnie nie wychowywały swoich dzieci z dala od różnego typu zanieczyszczeń, bo to będzie skutkowało w przyszłości nadmiernym rozwojem alergii. Też na grzyby alergizujące, czyli te z rodzaju Aspergillus, Penicillium, Cladosporium czy Alternaria.
Co z innymi chorobami? Czy mogą wywoływać coś innego niż alergię?
Tak, ale wróćmy jeszcze do tej alergii, bo pani powiedziała w znaczeniu alergię wywoływać, to ja od razu to odebrałam jako alergię wziewną. Ale może być też alergia kontaktowa, a więc taka na zarodniki, które mogą się dostać do naszego organizmu poprzez zranienia. Więc nie tylko my narażamy się na zarodniki grzybów je wdychając, ale także poprzez na przykład jakieś pęknięcia w skórze, na skórku właściwie, poprzez błony śluzowe, poprzez rogówkę oka. Więc to są miejsca nazywane wrotami zakażeń i również przez te wrota zakażenia mogą wnikać grzyby, które nie tylko wywołują alergię, ale właśnie wywołują chorobę o nazwie grzybica. Grzybica to nie jest konkretna jednostka chorobowa, tylko to jest zespół różnych dolegliwości, które wywołują grzyby z różnych jednostek taksonomicznych. Te grzybice mogą być powierzchniowe, czyli mogą rozwijać się grzyby na powierzchni błon śluzowych, ale także skóry nieowłosionej bądź owłosionej. Mogą być to też grzyby, które po wniknięciu do organizmu przechodzą przez barierę, nawet krew-mózg, i powodują grzybice głębokie, czyli grzybice narządowe. Niestety są też takie gatunki, które są bardzo niebezpieczne i zakażenie się nimi może skończyć się zejściem śmiertelnym.
A jako, że już kończy nam się czas, chciałabym zadać ostatnie pytanie. Skąd możemy czerpać wiedzę o grzybach? Oczywiście poza tą audycją. Z książek, z internetu, gdzie są zweryfikowane źródła?
Oczywiście to jest tak trudne pytanie, że na nie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Wszystkie opracowania, które są, a myślę, że boom informacyjny na grzyby jest od wielu lat coraz większy i wzrasta. I najlepszym źródłem jest książka, jest zrecenzowana książka, podręcznik, ale trzeba pamiętać, że mamy też mnóstwo opracowań popularno-naukowych, które w sposób przystępny pokazują nam świat grzybów i informacje ciekawe na ich temat, o których tutaj nawet nie powiedzieliśmy jeszcze w tej audycji. Myślę, że jeśli ktoś jest zainteresowany grzybami, to mogą być to książki typu W czym grzyby są lepsze od ciebie, autorstwa pani profesor Marty Wrzosek oraz redaktor Karoliny Głowackiej, czy też Grzyby, jakich nie znamy, albo Tajemnicze życie grzybów, czy jedno z najnowszych opracowań Strzępki życia. Więc wszystkich mykofilów zachęcam do tego, aby sięgnęli po te książki i zgłębili wiedzę o grzybach.
Tym akcentem chciałabym zakończyć dzisiejszą audycję. Rozmawiałam z panią dr Anną Biedunkiewicz z Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Jeszcze raz dziękuję i mam nadzieję do usłyszenia.
Bardzo dziękuję również za zaproszenie i do usłyszenia.